Witam Was serdecznie na kolejnej części Listu do Kolosan. Tym razem będziemy czytać trzeci rozdział od 5 do 11 wersetu. Właśnie chciałbym, abyśmy rozpoczęli po prostu od takiego spokojnego przeczytania sobie tej części Listu do Kolosan, nad którą się dzisiaj pochylimy, tak? Trzeci rozdział, od 5 wersetu do 11. O, witamy. Czytam od 5 wersetu. Tam jest napisane tak. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Amen. Niech to słowo nas dzisiaj prowadzi. Zacznijmy w ten sposób, słuchajcie, że człowiek jest albo martwy dla grzechu, albo martwy w swoich grzechach, najpierw tak powiedzmy. Albo jest martwy w swoich grzechach, zobaczcie, jak tam spojrzycie na 13 werset 2 rozdziału, tam jest powiedziane. I was, którzy umarliście w grzechach, prawda? I w nieobrzezanym ciele waszym. A więc człowiek może być martwy w swoich grzechach, albo może być martwy dla grzechu. Paweł właśnie powiedział przed chwilą, że umarliśmy dla tego świata. 2 rozdział, 20 werset. I wzbudzeni jesteśmy do nowego życia. Teraz nasze życie już nie należy tutaj. Nie jest tutaj, ale tam. Pamiętacie, co ostatnio mówiliśmy? Nasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Dlatego szukamy tego, co w górze, nie tego, co tutaj na ziemi. Ale tutaj, kiedy przechodzimy z tego fragmentu, który ostatnio studiowaliśmy, do tego 5 wersetu, jest, znowu pojawia się tam to mocne słowo Pawła, słówko można powiedzieć. Tedy. Widzicie to tedy? To znaczy, że to, co będzie za chwilę powiedziane, wynika z tego, co powiedziane było przed chwilą, tak? A więc umarliście dla grzechu, zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, wasze życie nie należy tutaj, wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu i wynika z tego coś, co? Właśnie chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się teraz 5 wersetowi. Co wtedy mamy robić? Umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Innymi słowy, Paweł mówi tak. Twoje życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu, masz nowe życie, a więc żyj w świętości. Z tego, że otrzymałeś nowe życie, z tego, że twoje życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu, wynika właśnie to. Żyj w świętości, którą darował ci Chrystus. Uśmierć to, co nadal jeszcze w twoich członkach się czai. Pamiętacie, jak Paweł naucza w liście do Rzymian? Mówi, grzech mieszka nadal w ciele moim. Prawda? Nie we mnie, ale w ciele moim. Ale myślę, że można porównać grech do takiej choroby, która się nazywa gangrena. Prawda? Że jak się gangreny nie można wyleczyć, więc co się robi? Żeby uratować inne członki, odcina się pewne członki, bo inaczej choroba się rozprzestrzeni. Dokładnie tak samo jest z grzechem, prawda? Jeżeli grzech nie zostanie uśmiercony, to on uśmierci ciebie. Starzy chrześcijanie w zeszłym wieku właśnie tak mówili. Uśmierć grzech albo grzech uśmierci ciebie. Prawda? Ludzka mądrość w tej sprawie mówi tak, już o tym czytaliśmy. Mówi tak, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Aby grzech nie zwyciężał, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Wiecie, kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który mówi, że Bóg pokazał mu dobroć i jako, że on jest uzależniony od pornografii, to Bóg mu komputer zepsuł. Ja się tak zastanawiałem, czy to jest rozwiązanie. Nie? Co z tego, że komputer jest zepsuty? Kiedy w jego sercu nadal ta porządliwość mieszka, prawda? Czyli właściwie on będzie się z dala trzymał od tego grzechu tylko dopóki nie naprawi komputera. Czy to jest wolność? Czy to jest to uśmiercenie, o którym tu mówi Pan? Możemy pięknie, słuchajcie, pomalować dom, nie? Krzyku podobiera kolory takie, że mucha nie siada. Pomalujemy go. Tylko, że jest jeden problem. W tym domu mieszkają termity. Jakbyśmy go pięknie nie pomalowali. Koniec tego domu jest jasny. Więc zobaczcie, Paweł opowiada się tutaj za, uwaga, zupełną eksterminacją grzechu. Ja mówię, nie ma pobłażania dla grzechu. Umartwiaj wszystko to, co w twoim życiu podnosi się przeciwko Bogu. Przeniesieni do królestwa Syna Umiłowanego, pamiętacie pierwszy rozdział, 13 werset. Przeniesieni do królestwa Syna Umiłowanego, my wciąż mamy problemy z adaptacją, z przystosowaniem się do życia w królestwie, prawda? Ciągle wracają do nas jeszcze stare nawyki ze starego świata. I tutaj w 5 wersecie, zobaczcie, jest taka pierwsza lista rzeczy ziemskich, tych rzeczy na dole, które stają w nas przeciwko Bogu. Jakie to są rzeczy? A więc pierwsza część tego wersetu, tych rzeczy, mówi o grzechach. Mówi o rzeczach natury seksualnej. A potem dodana jest jeszcze jedna rzecz. Chciwość. A więc to jest taka pierwsza lista w tym fragmencie rzeczy, które będą w tobie stawały przeciwko Bogu. Które będą sprzeciwiały się Bożemu Słowu w twoim życiu. Które będą się sprzeciwiały życiu świętemu, życiu według Boga. Grzechy natury seksualnej i chciwość. Będziemy o tym mówić troszeczkę później, troszeczkę bardziej szczegółowo, ale teraz chciałbym się na chwilę zatrzymać na chciwości. Zobaczcie, bardzo ciekawie tutaj Paweł do tego podchodzi. Mówi, chciwość jest bałwochwalstwem. W jaki sposób chciwość staje się bałwochwalstwem, prawda? Ona, chciwość, sadza na tronie naszego życia coś innego niż Bóg. Naszym Bogiem staje się coś. Cokolwiek by to nie było, prawda? I to jest definicja bałwochwalstwa. Jeżeli ważniejsze dla ciebie, czcisz coś bardziej niż Boga w swoim życiu, to się nazywa bałwochwalstwo, bez względu na to, co by to było. Mogą to być pogańskie bożki, tak jak czytamy, prawda? Mogą to być nowoczesne bożki pogańskie bardzo, nie? I moglibyśmy to długo wymieniać, ale my już tyle razy to wymienialiśmy, że myślę, że już nie będziemy się dręczyć tym. Wiemy o tym. I chciałbym, żebyśmy uchwycili tą zasadę, prawda? Jeżeli cokolwiek nie Chrystus siedzi na tronie twojego życia, to się nazywa bałwochwalstwo. Jeżeli chciwość rządzi twoim sercem, to się nazywa bałwochwalstwo, bo pragniesz czegoś innego, nie Chrystusa, bardziej niż Jego samego. Chrystus przez wiele rzeczy może być wypierany z centrum, z serca człowieka. Prawda? Przez wiele rzeczy. Nic też dziwnego, że zobaczcie, 6 werset mówi dalej, że te rzeczy stają się powodem Bożego gniewu. Wiecie, Bóg wiele razy mówi w swoim słowie, że On swojej chwały nie odda nikomu, że On się nie dzieli swoją chwałą, tak? Nie byłby Bogiem, gdyby to robił. A więc zobaczcie, te rzeczy powodują Boży gniew, są powodem Bożego gniewu. Te nieprawości bowiem, wiecie dlaczego Bóg się tak gniewa? Bo te nieprawości, te rzeczy, które zajmują pierwsze miejsce w naszym życiu, one tłumią prawdę o Bogu. Na przykład, jeżeli ja żyję tak, że coś innego jest dla mnie ważniejsze niż Chrystus, to swoim życiem mówię, jest coś ważniejszego, wyższego, lepszego niż On. A to jest kłamstwo. To jest nieprawda. Wiecie, jak list do Rzymian mówi? Ten pierwszy werset tam macie wydrukowany. Przeczytajmy to. Dobrze? żebyśmy jasno sobie to mogli zobaczyć. Jest pierwszy rozdział listu do Rzymian, cały traktuje o grzechach człowieka, prawda? I teraz zobaczcie, kilka fragmentów takich tam wyjąłem z tego. Dlatego też wydał ich Bóg z powodu grzechów na łup pożądliwości ich serc, aby bezcześcili ciała swoje pomiędzy sobą. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. To jest bardzo ciekawy język, słuchajcie. Trzy razy Paweł tutaj w tym fragmencie używa takiego zwrotu. Bóg wydał ich, prawda? I kiedy się temu przyglądamy, to możemy zobaczyć ciekawą rzecz. Karani jesteśmy nie tyle przez Pana Boga, bo popełniamy grzech, ale sam grzech już jest karą, prawda? Pchamy się w grzech i on sam, ten grzech, który się pchamy, po prostu staje się dla nas karą. Grzech, moralna perwersja, nieczystość, wszystkie te rzeczy nie tyle są powodem Bożego gniewu, chociaż powodem też są, prawda? Ale są też rezultatem Bożego gniewu. Innymi słowy, żeby to tak jasno i obrazowo powiedzieć, słuchajcie, jak ktoś włazi w ogień, sparzy się. I już go nie trzeba więcej karać. Prawda? Samo to, że włazimy w grzech, jest dla nas wystarczająco dotkliwe. I każdy człowiek, który obcował z grzechem, który obcuje z grzechem, może to potwierdzić. Jak dotkliwe dla człowieka potrafi być życie w grzechu. Nasza niemoralność, nasza głupota, same w sobie stają się dla nas karą. I zobaczcie, co dalej tutaj Paweł pisze w liście do Kolosan. Mówi tak. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, tym rzeczom, prawda? Niemoralnym, w sensie seksualnym, niemoralnym, w sensie chciwości. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem do tego miejsca. Tutaj Paweł używa swojego ulubionego, znacie już to, pamiętacie, już mówiliśmy o tym wiele razy. Używa tego swojego ulubionego wzoru do opisania nowego życia. Mówi niegdyś i teraz. Pamiętacie, jest taki w liście do Rzymian, jest taki fragment, jest w liście do Efezjan taki fragment. I tutaj też jest taki fragment, kiedy Paweł mówi niegdyś było tak, ale teraz. Jest inaczej. Teraz macie nowe życie. I o czym tutaj, i tutaj następuje, słuchajcie, druga lista rzeczy, które w nas, tutaj tych ziemskich rzeczy, tych rzeczy tu na dole, które w nas powstają przeciwko Bogu, przeciwko Bożemu Słowu, przeciwko temu, co Bóg ma dla nas. Zobaczcie, po pierwsze jest mowa o sercu pełnym gniewu. I tutaj jak jest powiedziane? Zapalczywość. Greckie słowo bardziej by dosłownie można było przetłumaczyć rozdrażnienie. Wiecie, mi się to spodobało. Nie? Bo to nie chodzi, zapalczywość kojarzy nam się z jakimś takim zewnętrznym wybuchem, prawda? Ale rozdrażnienie. Są ludzie, którzy latami chodzą rozdrażnieni. Zgadza się? Zobaczyłem taki obraz, to jest rzeczywiście. A więc zobaczcie, serce jest pełne gniewu, pełne rozdrażnienia, pełne złości. A że z obfitości serca mówią usta, pojawia się tam dalsza część tej listy, tak? Po pierwsze, bluźnierstwo. Po drugie, nieprzyzwoite słowa. To bluźnierstwo, dosłownie przetłumaczone, to jest greckie słowo, które składa się z dwóch słów. Słowo krzywda i słowo mówić. To słowo krzywda albo szkoda, czyli oznacza to krzywdzące, szkodzące komuś mówienie. A z kolei to drugie słowo oznacza haniebną mowę. Mowę, której się należy wstydzić. A więc zobaczcie, ciekawe, człowiek, który z głębokości swojego serca, napełnionego gniewem, rozdrażnieniem i złością, zaczyna mówić, tak? To mówi albo rzeczy, które szkodzą innym, bluźnierstwo, tak? Tutaj przetłumaczyłem to słowo bluźnierstwo, albo rzeczy, których sam się musi wstydzić, które są hańbą dla niego samego. Takie słowa wypływają z serca, które jest przepełnione gniewem, rozdrażnieniem i złością. Pan Jezus powiedział to wyraźnie. Obfitość serca słychać na ustach człowieka. I zwróćcie uwagę, te dwa wektory tutaj są ciekawe, nie? Że są to słowa, które szkodzą, ranią innych, niszczą innych, ale są też te słowa, które zwracają się przeciwko mnie samemu. Trzecim rodzajem słów, które wychodzą z takiego serca, początek 9 wersetu, to jest co? Kłamstwo. Kłamstwo. Kłamstwo, które, no, myślę, o nim byśmy wiele mogli powiedzieć, ale za chwilę troszeczkę powiemy więcej. Nie zatrzymujmy się, myślę, że kłamstwo przede wszystkim jest, słuchajcie, kuszące. Dlatego, że jawi się jako doraźny ratunek jakiejś sytuacji. Kiedy przestajemy ufać, że Chrystus sam wystarczy, że On nas obroni, że On nas wyprowadzi. Kiedy przestajemy ufać, sięgamy po doraźny ratunek. Często tym doraźnym ratunkiem jest kłamstwo. 9-10 werset. Skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. A więc zobaczcie, znowu to mocne słówko Pawła. Skoro, tak? Te rzeczy czyńcie, skoro. A więc to wszystko, co u góry, tak? Wynika z tego, co za chwilę powiem. Mówi Paweł. Umartwiaj, odrzucaj, tak? Umartwiajcie, odrzućcie. Umartwiaj, odrzucaj te rzeczy, skoro. A więc dlatego, że już nie jesteś tym starym człowiekiem. Jesteś już kimś zupełnie innym. Twoja tożsamość jest zupełnie inna. Stary człowiek został zewleczony. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy 12 rozdział, 11, 2 rozdział, 11 werset o obrzezaniu Chrystusowym. Pamiętacie, tak? Tą naukę. Stary człowiek został zewleczony. Nowy człowiek został przyobleczony. Stare życie przebiegało w nieodpartej mocy grzechu. Nikt własnymi siłami nie potrafił, nikt z nas własnymi siłami nie potrafił przeciwstawić się grzechowi. Stare życie przebiega w mocy grzechu. Uwaga, nowe życie przebiega w mocy Chrystusa. Zmiana mocy, zmiana rzeczywistości. Kiedyś nie mogłeś się przeciwstawić grzechowi, nie miałeś w ogóle szans. Dzisiaj, uwaga, możesz, bo jesteś kimś innym. Bo w co innego już jesteś przyobleczony. Bo jesteś nowym stworzeniem. To porównanie, przepiękne porównanie o przyobleczeniu, prawda? Paweł używa też listu do Efezjan, tam jest to tak szerzej napisane. List do Efezjan, 4 rozdział, 22 do 24 wersetu. Czytając to, spróbujmy zobaczyć to, tak, żeby to przed naszymi oczami stanęło. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Zobaczcie konkretnie, tu jest napisane, co to tam zwlekamy z siebie, tak? Stary człowiek wraz z jego poprzednim postępowaniem. Tak jak Paweł mówiliście do Galatian, kto kradł, nie? Kto kradnie, nie kraść, przestanie. Którego gubią zwodnicze żądze i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a przyoblećcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. No, moglibyśmy pomyśleć, że to Paweł wymyślił to porównanie, ten obraz. Otóż nie, zobaczcie, u Izajasza 61 rozdział jest powiedziane tak. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia. Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Dokładnie to proroctwo wypełniło się 700 lat później, kiedy Syn Boży przyszedł i oddał swoje życie na krzyżu Golgoty. Wtedy dokonało się to, czego sam Chrystus doznał, obrzezanie Chrystusowe, Jego śmierć. I my w Nim możemy doznać tego samego. Nasz stary człowiek może być zewleczony, możemy się przeodziać. Jesteśmy przeobleczeni w nowego człowieka. A więc zobaczcie, niegdyś, powracamy do tego obrazu, niegdyś teraz, tak? A więc niegdyś stara tożsamość w Adamie wraz z jego grzechem. Amen. Ale teraz nowa tożsamość w Chrystusie wraz z jego świętością. Jest się z czego cieszyć? To jest moc do tego, abyśmy mogli żyć nowym życiem. Nie dlatego, że ty osiągniesz to przez swoje wysiłki, tak? Ale dlatego, że zostałeś przemieniony, że jesteś teraz kimś innym. Za chwilę będziemy o tym mówić. Skoro zostałeś za to... Ja powiem tylko taki obraz, słuchajcie. Używając tego słówka skoro, przyszedł mi taki obraz. Skoro zostałeś zaproszony na wesele, właściwie się ubierz. Właściwie się przyodziej. Zgadza się? Ja mam zawsze problemy z tym, jak się ubrać gdzie, ale mam żonę. Ona mi pomaga. Ale to właśnie jest ten obraz. Kiedy się wybieram na wesele, kiedy skoro zostałem zaproszony na wesele, odpowiednio się muszę ubrać. Zresztą jest to wcale niedaleka myśl. Pan Jezus mówi taką przypowieść o człowieku, który niewłaściwie się ubrał na wesele i został po prostu wyrzucony. Nie? Jaki jest ten nowy człowiek? Jaki jest ten nowy człowiek? Jest to ktoś, o którym jest tu powiedziane, że on się odnawia. Tak? A raczej w Grece, jakbyśmy to dobrze przesiedzili, tam jest strona biedna, czyli jest to ktoś, kto jest w procesie odnawiania się, czyli który jest odnawiany. Człowiek, który jest odnawiany, znajduje się w takim procesie. Ale jak? Zobaczcie, śledźcie teraz ten 9 i 10 werset szczególnie, tak? Jak? Z dnia na dzień, poznając to, jak został stworzony. Zobaczcie, to jest właśnie nasze odnowienie. Z dnia na dzień poznajemy to, jak zostaliśmy stworzeni na nowo w Chrystusie Jezusie. Jeszcze raz przeczytam 10 werset. Przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Na jaki obraz Bóg nas stworzył? Na swój obraz. Zarówno w starym stworzeniu, w pierwszym stworzeniu, tak, w Adamie, jak i w tym nowym. I właśnie na ten obraz. Do tego obrazu odnawiamy się, zmieniamy się. Upodabniając się coraz bardziej, jak mówi list do Rzymian. Idźmy dalej, zobaczcie. Został on stworzony na obraz tego, który go stworzył. A więc zobaczcie, wynika z tego coś takiego. Przyoblekliśmy się więc w coś, co już było gotowe. Pamiętacie, list do Efezjan mówi, jego bowiem dziełem jesteśmy. Tak? Stworzeni do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Przyoblekamy jakby gotową szatę. Przyoblekliśmy więc coś, co już było gotowe. A więc zobaczcie, chciałbym, żeby to dobrze zabrzmiało, posłuchajcie tego. Przez poznanie Boga, tego, który nas stworzył na swój obraz, uwaga, odnawia się to, co już zostało odnowione. Uśmiercamy to, co już zostało uśmiercone na krzyżu Golgoty. Urzeczywistniamy to, co już istnieje. Jesteś święty, więc żyj życiem świętym. Jesteś sprawiedliwy, więc żyj życiem sprawiedliwym. Jesteś czysty, więc żyj życiem czystym. Nieodwrotnie, słuchajcie, jak często nasze myślenie wpada w tą pułapkę. Jak będę żył życiem świętym, to będę święty. Jak gdyby nasza świętość jest metą. Nie. Mówiliśmy o tym ostatnio, pamiętacie? Nasza świętość jest punktem startowym. Została nam darowana i od tej darowanej nam świętości, która jest doskonała, startujemy do uświęcania się dzień po dniu. Od tej doskonałej sprawiedliwości, która została nam dana, startujemy, by żyć życiem sprawiedliwym. Innymi słowy, słuchajcie, To jest bardzo ważna rzecz, o tym jeszcze za chwilę będziemy mówić. Strona bierna tutaj od razu tylko przestrzegę, tak? Z tym odnawia się tutaj po polsku, tak? Właściwie należałoby przetłumaczyć, jest odnawiany dzień po dniu, prawda? Jest odnawiany, czyli strona bierna pokazuje, że to jest coś, zresztą pokazuje na to, co mówi list do Efezjan, tak? Jego bowiem dziełem jesteśmy. Dla tego nowego życia, słuchajcie, innymi słowy, dla tego nowego życia kluczowe jest poznanie tego, który cię stworzył. Zgadza się czy nie? W ogóle dla naszego życia kluczowym jest poznanie Boga. Poznanie tego, który nas stworzył i który oddał swoje życie. Zostaliśmy przez Boga stworzeni na nowo w Chrystusie. Teraz, będąc jak On, jesteśmy w procesie upodabniania się do Jego obrazu. List do Rzymian, znany, 8 rozdział, 29 werset. Bo tych, których przedtem... O, Janek zasnął. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Bóg przeznaczył tych, których znał, prawda? Do tego, aby się upodabniali do obrazu Syna. No i teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali 11 werset. Już jesteśmy przy końcu, ale to nie będzie przy koniec. W odnowieniu tym nie ma Greka, w tym odnawianiu, tak, które Bóg nam daje, w odnowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Starożytny świat, możemy powiedzieć, słuchajcie, tak, starożytny świat, tak, dokładnie tak samo jak dzisiejszy świat, pełen był różnych uprzedzeń, kompleksów, arogancji wzajemnej, tak? Wzajemnych podejrzeń i to tak głęboko zakorzenionych, że wydawały one się normalne i naturalne. Dzisiaj też tak jest, prawda? Są, tutaj jest, tutaj Paweł jak rozstrzygał, nie ma Żyda ani Greka. O, to była wielka różnica, prawda? Obrzedzonego, nieobrzedzonego, o, to była ogromna różnica. Wiecie, tutaj popatrzcie na 11 werset, kiedy czytacie tam słowo cudzoziemiec, to tak delikatnie, no po prostu tam jest powiedziane barbarzyńca, nie? Czyli każdy nie Grek, każdy, który tam mówił jakimś dziwnym językiem, nie greckim, jedynym słusznym, prawda? I teraz zobaczcie, te podziały pośród ludzi były wtedy i nadal są dzisiaj głęboko, głęboko zakorzenione, prawda? Odnowienie w Chrystusie łamie te wszystkie bariery. Uwaga, jakie bariery? Bariery religijne, zgadza się? Żyd, Grek, nieobrzedzany, obrzedzany. Bariery społeczne, niewolnik, wolny. Bariery kulturalne, Grek, scyta, barbarzyńca. A więc zobaczcie, wszystkie te bariery zostają, w Chrystusie zostają złamane. I teraz to Chrystus jest, jak to jest napisane, wszystkim we wszystkich. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to Chrystus jest we mnie? Chrystus jest w moim bracie? Jest różnica między nami? Została zniszczona. Tak? Jeżeli Chrystus jest wszystkim we wszystkim, tak zobaczcie, we mnie jest wszystkim i nie ma miejsca na nic innego. Chyba, że jest. Jeżeli w nim jest wszystkim i nie ma miejsca na nic innego, to możemy być różni? Może być jakaś różnica? Nie mówię teraz o różnicach tego, jak wyglądamy, gdzie pracujemy i tak dalej, tak? Ale zobaczcie, na tym zasadza się to, co Nowy Testament naucza bardzo mocno, że w nim jesteśmy jedno. Różne są członki ciała, one się różnią funkcjami, prawda? Ale żaden z nich nie jest ważniejszy, mniej ważny. Tak jak jest to w podziałach, które stosuje świat. Grecy uważali, że nie Grecy to jest ktoś niższy. Żydzi, z powodu z kolei religijnych, uważali, że Żydzi, nie Żydzi, to jest ktoś, na kogo nie należy się specjalnie przejmować. Rozumiecie? Te bariery religijne, kulturalne, społeczne, one bardzo mocno funkcjonowały wtedy i bardzo mocno funkcjonują teraz. Ja czasami, jak jestem w zborze, jakimkolwiek, w naszym zborze, czy gdziekolwiek indziej, to sobie tak patrzę na ludzi, słuchajcie, i od czasu do czasu nachodzi mnie taka refleksja. Gdyby nie Chrystus, ci ludzie w ogóle by sobie nie gadali. Nie byłoby szans. Nie? Niektórzy z nich w ogóle by się nie odzwali do innych. Nie? Te podziały są ogromne. Chrystusie one zostają zniesione. Teraz, dlaczego tak jest? Bo teraz o moim życiu, o moim statusie, o mojej tożsamości nie stanowią już te rzeczy kulturalne, społeczne, religijne, tak? Już nie te rzeczy stanowią. We mnie jest Chrystus. W Tobie jest Chrystus. Jesteśmy jedno. Jesteśmy członkami tego samego ciała. Grzech. Zacznijmy taką drugą częścią. Skończyliśmy przegląd tych wszystkich wersetów. Chciałbym, żebyśmy podsumowali to, dobrze? Grzech, Paweł mówi tak, grzech nie podlega leczeniu. Grzech nie podlega naprawie. Tego się nie da uleczyć, tego się nie da naprawić. To trzeba zabić, tak mówi Paweł. Nie tylko tutaj, ale w kilku innych miejscach. Pamiętacie, kiedyś przez 10 wykładów studiowaliśmy jeden werset z listu do Rzymian 8:13 o umartwianiu grzechu. Pamiętacie? No to my już jesteśmy dobrze zaprawieni w tym. Paweł w swoich pismach nie pozostawia żadnych wątpliwości. Grzech nie podlega leczeniu, nie podlega naprawie. Grzech podlega eksterminacji. Grzech trzeba zabić. Tak uczy Nowy Testament. Grzech musi być uśmiercony. Dlaczego tak jest? Myślę, że brzmi to tak ostro dla nas, ze względu na to, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, czym grzech naprawdę jest. Nie? Czym naprawdę jest... Czytałem opowieść pewnego pastora, który pojechał ze swoją rodziną na wieś i tam była taka płytka studnia i niestety sanepid przyszedł i powiedział, że ta studnia nie nadaje się do użytku ze względu na to, że minimalnie, co prawda, przekracza poziom bakterii w tej wodzie. Sąsiedzi, tubylcy, mówili do pastora i do jego rodziny, dajcie spokój, tam my pijemy zawsze tą wodę, nic się nie dzieje. No bo po prostu mówili, można ją pić. Ale pastor mieszczuch ze swoją rodziną, nie, powiedział, nie, nie będą jej pić, nie? I teraz wiecie, dlaczego powiem tę historię? Gdybyśmy tak, jak bakterii, bali się grzechu, byłoby naprawdę bardzo dobrze. Inna historia, którą sam słyszałem w radiu, kiedyś pewien ksiądz opowiadał, że to na pewno tą historię, ci, którzy mnie znają, to już słyszeli, bo ja ją opowiadam dość często. Im jestem starszy, tym częściej, to znaczy, że jestem coraz starszy. Pewien ksiądz w konfesjonale usłyszał wyznanie pewnej, znaczy pytanie pewnej młodej dziewczyny, jak daleko może się posunąć w zbliżeniu się ze swoim chłopcem, aby to jeszcze nie był grzech. I ksiądz odpowiedział bardzo mądrze. Powiedział, dziecko, gdybyś ty wiedziała, co to jest grzech, to ty byś się nie pytała, jak bardzo się możesz przybliżyć, tylko pytałabyś, gdzie w drugą stronę, jak najdalej uciekać. Rozumiecie, nie? I tak rzeczywiście jest. Zobaczcie, grzech, Paweł nie pozostawia żadnych wątpliwości. Grzech podlega uśmierceniu. Nie można tutaj iść na żaden kompromis. Teraz twoje członki mają służyć sprawiedliwości. Zresztą Jezus też nie szedł na żaden kompromis i pamiętacie, co on powiedział, nie? Ręka, która cię gorszy, noga, która cię gorszy, ma być odcięta, tak? Oko ma być wyłupione. On tu nie mówi o tym, żebyśmy sobie teraz się samo okaleczali, tak? Ale pokazuje w tej przypowieści swoją bezkompromisową postawę wobec grzechu. Nie? Coś, co przynosi zgorszenie. Coś, co jest furtką dla grzechu w twoim życiu, musi być odcięte. Proces uświęcenia, słuchajcie, nie polega na stopniowym, może się czasami tak wydawać, prawda? Ale proces uświęcenia nie polega na stopniowym zmienianiu złego w lepsze. Że jest źle, a będzie lepiej. Nie. Tak naprawdę proces uświęcenia polega na urzeczywistnianiu tego, co już istnieje. To jeszcze raz powtarzamy, tak? Święty tylko się może uświęcać. Sprawiedliwy tylko, który już jest sprawiedliwy, może żyć życiem sprawiedliwym. Innymi słowy możemy powiedzieć tak. Tylko będąc doskonałymi możemy stawać się doskonali. Zgadza się? W liście do Hebrajczyków jest napisane, że On jedną ofiarą raz na zawsze uczynił doskonałymi tych, którzy są teraz uświęcani. Tam w naszym tłumaczeniu jest uświęceni, ale jest, tam jest tryb niedokonany, a więc uświęcani. Nie? Czyli zobaczcie, Tylko doskonali mogą stawać się doskonałymi. Kto nie jest doskonały, na doskonałość szans nie ma. Komu nie została darowana sprawiedliwość Chrystusa, nie ma szans na sprawiedliwość. Kogo Bóg nie obdarzył świętością w Chrystusie, na świętość nie ma co liczyć, a sam własnymi wysiłkami się jej absolutnie nie dochrapie. Prawda? A więc powtórzmy to, żeby zapamiętać. Tylko doskonały może stawać się doskonały. W nowym stworzeniu nieodparta moc grzechu, tak jak powiedzieliśmy, zostaje zamieniona na nieodpartą moc ducha. Pamiętacie 8 rozdział, 13 werset listu do Rzymian, który mówi wyraźnie, że jak mamy umartwiać grzech, czyli to słowo umartwiać jest nieszczęśliwe, jak mamy zabijać grzech, uśmiercać grzech? Duchem. Oto tylko ta nieodparta moc ducha może zwyciężyć grzech w naszym życiu. Teraz uśmiercanie grzechu stało się możliwe, bo grzech może zostać uśmiercony duchem, a Bóg przez Chrystusa, przez Jego ofiarę, właśnie darował mi ducha. Kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. I choćby nie wiem, jak się starał, i choćby jakby się, nie wiem, jakby tężał, to nie jest w stanie żyć życiem świętym, żyć życiem sprawiedliwym. A więc zobaczcie, od szczątku zacznijmy. Uśmiercajcie tedy, dlatego że wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, dlatego że otrzymaliście od Chrystusa i świętość, i sprawiedliwość, i czystość, i mądrość, i to wszystko. Teraz możecie się uśmiercać. Teraz możecie pokonywać grzech w swoim życiu. Chciałbym, żebyśmy się teraz przyjrzeli. Jeszcze jedno słowo. Czy moralność związana jest z życiem chrześcijańskim? Wielu chciałoby, żeby to tak nie było. Ale to jest nieprawda. Moralność jest ściśle powiązana z życiem chrześcijańskim. Z tą uwagą. Życie chrześcijańskie nie wypływa z moralności. Rozumiecie? Nie można przez moralność osiągnąć życia. O, jest odwrotnie. To z nowego życia wypływa przemiana. Pamiętacie, na kopie chodzi bardzo często głosimy to. Prawdziwa Ewangelia zmienia życie. I sobie to też będziemy powtarzać. Prawdziwa Ewangelia zmienia życie. Nowe życie rodzi nową moralność, nowe podejście do życia. Nie... Okej, okay. Idźmy teraz tak. Mówiąc o tej moralności, chciałbym, żebyśmy powiedzieli o czterech sferach naszego życia, które Ewangelia może przemienić zupełnie, a z którymi bardzo często mamy problemy. Zobaczcie na te cztery rzeczy. Jeszcze raz powtarzam. Zostałeś stworzony na nowo, wtedy co? Po pierwsze uśmiercaj grzechy związane z czym?
Piąty werset.
Będziemy czytać piąty werset, ósmy i jedenasty. Tak przejrzymy też teraz, tak? Piąty werset mówi o grzechach, zobaczcie, natury seksualnej, chrześcijanin i seksualność. Chciałbym, żebyśmy się na chwilę nad tym zatrzymali. Powiedzmy tak. Seksualność oparta tylko na zmysłach, szuka swego. Jest pożądliwością, tak? Która ma być zaspokojona, jest zaspokojona, a później szybko z powrotem wraca do pożądliwości, prawda? To zaspokojenie trwa tylko na krótko i z powrotem pojawia się pożądliwość. Oto jest seksualność oparta na zmysłach, na pożądliwości. Inaczej jest, kiedy wykorzystujemy zmysły dla dobra drugiej osoby, dla bliskości, dla relacji, która nie przemija, tak jak pożądliwość i zaspokojenie, tak? Ale z czasem pogłębia się coraz bardziej i bardziej. To charakteryzuje miłość, nie pożądliwość, prawda? Dzisiaj, w dzisiejszym świecie, to żadna rewelacja, co powiem, wszyscy to wiecie, ale obydwa te dwa słowa, pożądliwość i miłość, zaczynają się mieszać. Myślę, że mieszały się zawsze tak naprawdę. To nie jest wymysł naszego czasu. Nie? Ale jest ogromna różnica pomiędzy pożądliwością a miłością. Ta sfera seksualna została nam dana do wyrażania miłości, a nie po to, abyśmy byli powodowani, rzucani, prawda, w lewo i w prawo przez nasze pożądliwości, które są zaspokajane, a później znowu wracają do pożądania i znowu musi to być zaspokojone. Więc myślę, że dużo byśmy mogli to powiedzieć, ale taką główną myśl, którą chcę powiedzieć, to jest tak. Dzisiaj dużo się mówi o... Dzisiaj dużo ludzie mówią o swoich prawach. Ja, moje, prawda? Nowy Testament natomiast bardzo mocno podkreśla odpowiedzialność i myślenie o drugim. Zgadza się? List do Koryntian, Paweł mówi, nie? Nie tylko o tym, co wasze, ale o tym, co psuje, też myślcie tak. Przede wszystkim myślcie o tym. I teraz zobaczcie, jak się to ma do naszej seksualności. Dokładnie tak samo. Kiedy ja myślę ja, moje, tak? Mamy do czynienia z porządliwością. Ale kiedy myślę o drugim, mamy do czynienia z miłością. To jest ogromna różnica. I w sferze seksualnej jesteśmy ludźmi, więc żyjąc w tej sferze, musimy wiedzieć, gdzie jest nasz wektor, tak? Czy to jest ja, moje, dla mnie? Czy to jest dla ciebie? Najpierw dla ciebie. To jest to. Okay? To jest pierwsza rzecz. Dalej zobaczcie, chrześcijanin i chciwość. O tym przed chwilą mówiliśmy, ale jeszcze troszeczkę. Aha, ja bym chciał, żebyśmy jeszcze czytali, bo tutaj mam zapisane. To, co w ramce jest. Zobaczcie, taką ciekawą rzecz znalazłem w pewnej książce i chciałbym, żebyśmy jeszcze to czytali. To jest komentarz Mitona do listu do Efezjan. Myślę, że dość ciekawie on to napisał i to trochę nam będzie tutaj pasować. Chrześcijańskie zachowania seksualne, to co w ramce czytam, muszą być kontrolowane przez odpowiedzialność za dobro i szczęście drugiej osoby. Prawda? Drugiej osoby w tej relacji oraz każdego dziecka, które z tej relacji może się narodzić. Chrześcijański pogląd w tej dziedzinie ma swoje korzenie w głębokim szacunku do osobistego życia drugiego człowieka oraz życia jeszcze nienarodzonych i prowadzi do chrześcijańskich standardów zachowań seksualnych, które wyrażają się zazwyczaj w czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej wierności. Ja kiedy to przeczytałem, słuchajcie, powiedziałem amen, to tak właśnie jest. Prawda? To odpowiedzialność, ta postawa odpowiedzialności za drugą osobę rodzi czystość przedmałżeńską i małżeńską wierność, prawda? To nie chodzi o jakiś zakon, który my sobie nakładamy, prawda? I później świat nam mówi, a wam nie wolno. Jak kiedyś powiedziałem moim szefowi, że mi wolno, tylko że Bóg zmienił moje serce. Nie? Rozumiecie? I teraz to nie chodzi o zakon, czy my chrześcijanie nie zdradzamy żony. No, różnie z tym jest. Nie? Natomiast jeżeli mamy nie zdradzać swoich żon, to musi wynikać najpierw z postawy naszego serca, która jest nacechowana nie pożądliwością, ja, moje, dla mnie, ale odpowiedzialnością. Tak jak mówi Nowy Testament. Dla ciebie najpierw. Ty jesteś pierwsza. Ok? Dobra, chciwość. Przejdźmy do chciwości. Kłamstwo chciwości jest takie. Im więcej masz, tym jesteś bardziej bezpieczny. To jest kłamstwo chciwości. Im więcej masz, tym bardziej jesteś bezpieczny. Wierzymy w to tak mocno, mówiłeś o nas ludziach, tak? Wierzymy w to tak mocno, że chcemy to poczucie bezpieczeństwa zdobyć za wszelką cenę. I zdobywamy je kosztem społeczności z Bogiem, czasami, relacji z rodziną, zdobywamy je kosztem odpoczynku, zdobywamy to poczucie bezpieczeństwa kosztem własnego sumienia. Aby zdobyć coraz więcej zaniedbujemy społeczność z Bogiem, relacje z rodziną, z przyjaciółmi, tak? A nawet posuwamy się do rzeczy, które później obciążają nasze sumienie. Zapominamy o tym, że powinniśmy odpoczywać i to powoduje swoje, z kolei kolejne problemy. W tej walce o mieć więcej, więcej i coraz więcej. Zupełnie, słuchajcie, egzotyczna byłaby taka rada Pawła z, zobaczcie, po tyranku mamy pierwszy list do Koryntian 6, 7. Tam chodziło o procesowanie się, że tam oni procesowali się między sobą. A Paweł udziela takiej rady w formie pytań, słuchajcie. I on mówi tak. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? No ja sobie wyobrażam, jakby taką radę od Pawła usłyszał biznesmen jakiś. Nie? Mówi, czemu ty raczej krzywdy nie cierpisz? Czemu raczej szkody nie ponosisz? Nie. Zobaczcie, dzisiaj świat raczej będzie pytał, a dlaczego właściwie nie krzywdzić? Nie? A dlaczego właściwie nie szkodzić właśnie? Jak będę krzywdził, jak będę szkodził, to będę miał więcej. I wielu tak właśnie myśli. To jest kłamstwo chciwości. Im więcej będziesz miał, tym bardziej będziesz bezpieczny, zabezpieczony. Na przykład, nawet w chrześcijanie, czasami na punkcie zwrotnym zadaję takie pytanie. Co myślicie, kiedy myślicie o zabezpieczeniu swojej rodziny? I absolutnie zawsze, słuchajcie, padają rzeczy związane z rzeczami materialnymi. I wtedy mogę zapytać, a zabezpieczasz swoją rodzinę modlitwą? Oj, to tak różnie jest. Nie? A jak zabezpieczasz swoją modlitwę, jeżeli chodzi o relacje z twoją żoną, z twoimi dziećmi? Zabezpieczasz? Wiecie, dla nas poczucie bezpieczeństwa to jest mieć. I to kłamstwo jest bardzo mocno wryte. Myślę, że we wszystkie pokolenia. Ale my mamy możliwość, tak jak powiedzieliśmy, odrzucić chciwość, uśmiercić ją. Nie? Myślę, że taka rada Pawła, tak jeszcze na marginesie, słuchajcie, to była zabójcza dla dzisiejszych lekarzy. Ta rada Pawła, dlaczego krzywdy nie cierpicie, prawda? Bo dzisiejsze reklamy przekonują nas do rzeczy, które o których inaczej nam byśmy nawet nie pomyśleli, a reklamy nam przedstawiają jako rzeczy absolutnie niezbędne do życia, a mało tego, posiadanie tych rzeczy stanowi już nie tylko naszym statusie społecznym, materialnym, ale uwaga, ono zaczyna stanowić, to już jest źle, kiedy zaczyna stanowić o poczuciu naszej własnej wartości. Tak? Im więcej mam, tym bardziej jestem kimś. Tym bardziej jestem kimś wartościowym. To już jest pułapka, w którą naprawdę nie warto wpadać, więc lepiej uśmiercić chciwość, zanim jest to prostsze. Gniew. Chrześcijanie i gniew. Zobaczcie, przechodzimy teraz do 8 wersetu. Widzicie, tam są rzeczy związane z gniewem. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoiste słowa z waszych, no i oczywiście kłamstwo. Będąc ludźmi, nie roślinami, musimy się przyznać, że od czasu do czasu w gniew popadamy. I słuchajcie, gniew nie jest problemem. Pamiętasz, też się gniewał. To nie to uczucie, nie ta emocja jest problemem, tak? Ale musimy przyznać, że my od czasu do czasu w gniew popadamy. Kto tam od czasu do czasu w gniew nie popada, to już może iść do domu, bo już nic ciekawego nie będzie dla niego. O, wszyscy zostali. Dobrze. Ale zobaczcie, coś ciekawe. Gniew może być użyty na dwa sposoby. Może być użyty konstruktywnie lub destrukcyjnie. Na przykład gniew może mobilizować do działania przeciwko złu i niesprawiedliwości. Tak? Albo gniew może mobilizować do czynienia zła i niesprawiedliwości. Zgadza? Jest różnica? A więc to nie sam gniew jest problemem, tak? Tylko w którą stronę twój gniew cię poprowadzi. Pan Jezus, kiedy opisany jest jako ten, który się gniewał, rozgniewał, tak? Jego gniew poprowadził go do obrony czci Bożego imienia i jego domu. Nie? Gniew oczywiście może przybrać, słuchajcie, już mówię o tym niesłusznym gniewie, czyli o tym gniewie, który czyni zło, który nie walczy przeciwko złu, tylko czyni zło. Może przybrać tak formę zimnej wojny, wtedy nie rozmawiam, prawda? Ja czasami bywam obiektem takiej zimnej wojny i to wyczuwa się od razu, że ktoś jest ze mną w stanie zimnej wojny. Nie? Albo też otwarte, proszę. Otwarte i wolne. A to nie było tobie akurat. Ale jak to mówią, ten stół, te nożyce. Słuchajcie, albo w stanie otwartej wojny. Nie może prowadzić do otwartej wojny, czyli do takiego publicznego strzelania do siebie. Prawda? Bywa i tak. Tutaj oczywiście dochodzą do głosu, że w tej otwartej wojnie, tak? No to co dochodziło? No to krzywdzące mówienie, o którym mówiliśmy, tak? I haniebna mowa. Mówić przeciwko komuś w taki sposób, że sam później się musisz tego wstydzić i jest to dla ciebie hańbą. Dobrym, skutecznym orężem tej otwartej wojny jest również kłamstwo. Tak jak powiedzieliśmy, kuszące ze względu na to, że bardzo łatwo staje się doraźną pomocą w jakiejś sytuacji. Uprzedzenia. Zakończmy już. I chrześcijanin uprzedzenia, czyli 11 werset o tych różnicach, pamiętacie, żadne, tu chcemy powiedzieć to, żadne różnice religijne, kulturalne, społeczne nie stanowią przeszkody dla Bożej łaski. Jeszcze raz. Żadne różnice społeczne, kulturalne, religijne, żadne z nich nie stanowią przeszkody dla Bożej łaski. Bóg nie ma względu na osobę. Amen. Nie? Czyli dla Niego nie ma znaczenia Żyd czy Grek, barbarzyńca, scyta, obrzezany, nieobrzezany, kiedy Boża łaska przychodzi, nie ogląda się na to, kto kim jest. Bóg jest tym, który nie ma względu na osobę. Jeżeli Bóg tak widzi rzecz, jeżeli On tak myśli, to czy i my nie powinniśmy Go naśladować w tym i też nie stawiać żadnych przeszkód, słuchajcie, braterskiej społeczności z innymi, którzy są Bożymi dziećmi. Bez względu na to, skąd przyszli, bez względu na to, w jaki sposób wyrażają swoje uwielbienie dla Boga. Ja wiecie, powiem tą smutną rzecz. Ci, którzy mnie bliżej znają, to wiedzą, że tak jest. Dla mnie ogromnym smutkiem w Kościele, kiedy jeżdżę po zborach, jest to, z jaką łatwością bracia wykluczają się nawzajem za różne rzeczy. Jak trzeba ostrożnie stąpać, żeby nie powiedzieć czegoś, co może jest akurat świętą jakąś tam rzeczą w danym zborze. Nie? Jak często stoisz, jeżeli tak się jeździ po kraju, słuchajcie, jak często stoisz wobec czegoś takiego. A bracie, a co ty myślisz na temat utracalności zbawienia? Rozumiecie? Nie? Jak łatwo ludzie się wykluczają nawzajem. Pojechałem kiedyś do pewnego zboru. Musiał mieć jakąś wątpliwą reputację, bo zaraz dostałem od mojego przyjaciela pastora, nie naszego, od mojego przyjaciela pastora dostałem telefon. A gdzie ty tam jeździsz? Ja mówię, ja tam spotkałem wielu ludzi, którzy kochają Pana Jezusa. A doktryna się nie zgadza. Rozumiecie, co mam na myśli? Nie? Jak łatwo te uprzedzenia ciągle w nas są. A Pan Bóg mówi, nie Żyd, nie Grek. Ale co? Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Jeżeli spotykam dziecko Boże, tak? Mówię, nie, to nie może być dziecko Boże, bo to on, jak jest uwielbienie, to on macha sztandarami. To nie, absolutnie niemożliwe. Wszelkie ludzkie różnice, wszelkie rzeczy, które wynikają z tego, co człowiek wymyślił, prawda, muszą być poddane naszej jedności w Chrystusie. To jest trudna rzecz, słuchajcie, to nie jest coś łatwego. Ale o to powinniśmy się modlić, o to powinniśmy zabiegać, abyśmy coraz bardziej... Słuchajcie, to nie jest tak, że Kościół staje się jednością. Uwaga. Znowu jest ten sam mechanizm, tak? Kościół jest jednością. I tylko w ten sposób może stawać się jednym. Rozumiecie? Kościół jest święty i czysty. I tylko w ten sposób może stawać się święty i czysty. Tak? Nigdy nie słuchajcie tego, kiedy ludzie mówią, że Kościół stał się nierządnicą. Oblubienica stała się nierządnicą. To jest nieprawda. Oblubienica jest święta. I w ten sposób, i tylko w ten sposób staje się święta. Wszelkie ludzkie różnice poddane są naszej jedności w Chrystusie. I uwaga, zakończymy tak. Znów patrzymy na Chrystusa. Tak jak cały czas mi się do Kolosa, tak? Znów patrzymy na Chrystusa. Uwaga, w Nim mamy pełnię. Poza Nim nie ma nic. Bo jeżeli w Nim jest 100%, to na zewnątrz, poza Nim jest 0%. Nie ma nic. I to dzisiejsze słowo, które kończy ten fragment, będzie świetnym podsumowaniem. On jest wszystkim i we wszystkich. Jeżeli cokolwiek jest w nas, pomiędzy nami, co nie jest Nim, co nie wypływa z Niego, co nie jest, jak Janusz lubi mówić, z Niego, przez Niego i ku Niemu, to będą to rzeczy, które będą nas różnić. To będą to rzeczy, które będą działały przeciwko nam. To będą to rzeczy, które będą otwierały furtki dla grzechu w naszym życiu. Tak? Niech Was Bóg błogosławi. W następnym tygodniu, właśnie zakończmy najpierw to Kolosan 3, 5, 11.